Zapraszamy Państwa w ramach dzisiejszej katechezy do wysłuchania homilii dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka, która została wygłoszona wczoraj w Serpelicach w ramach Dnia Młodzieży diecezji drohiczyńskiej.
Księża biskupi, ekscelencje, księże biskupie ordynariuszu tej diecezji, księże biskupie z dalekiej Odessy, kochani księża, wszyscy tu zgromadzeni, siostry, wszystkie władze, jeżeli pozwolicie, to szczególnie wymienię pana Krzysztofa Jurgiela, posła, a kiedyś ministra. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, dlaczego wymieniam, bo pan minister w jakiś sposób przeze mnie się trochę nacierpiał. W mediach była taka prowokacja zrobiona, zresztą tamtego dnia były trzy zrobione prowokacje, o jednej dowiedzieli się ludzie. Oczywiście nieprawda. Ktoś powiedział, że samochód się popsuł i że proszę, żeby gdzieś tam, bo zimno jest i tak dalej. I pan minister tak z serca zrobił, tak jak człowiek, chyba każdy by to zrobił, żeby pomóc. A tu wyciągnęli, jak to mógł zrobić minister i tak dalej. Minister znaczy sługa. I chciał służyć i za to oberwał od takich mediów. Dlaczego mówię, jesteście młodzi? Koniecznie patrzcie na rzeczywistość i bardzo krytycznie. Ludzie młodzi są krytyczni i jeszcze na sam początek, bo pewno słyszeliście dużo o Radiu Maryja, no i pewno słyszeliście, mówią o niektórych ojcach z Radia Maryja, to radzę wszystkim szukać prawdy u źródła. Prawdy szuka się u źródeł, a nigdy z plotek, nawet gdyby były powielane przez potężne telewizje, radia, pisma i tak dalej. To jest metoda. Nigdy nie powtarzaj, tylko papuga powtarza. I to nie w każda. A my mamy sprawdzić wszystko, sprawdzić. Widzicie na pewno, ile razy wam jest przykro, że ktoś na was coś powiedział. Spróbujcie pomyśleć o tym. Pewno doświadczyliście tego. Ktoś na was coś powiedział i to nieprawdę. A jeżeli tu się mówi nieprawdę w telewizjach, w radiach, na cały świat. A o Radiu Maryja mówią nieprawdę chyba tylko dlatego, że zaistniało i istnieje. I mogą mówić w tym radiu różni ludzie, zatelefonować i już mówi. Jeżeli się dodzwoni na antenę, bo ciężko się dotelefonować. Ludzie normalni, ludzie prości, ludzie wykształceni, młodzież, starsi. Tak, to tak a propos, bo zobaczyłem pana ministra. Panie ministrze, ja życzę, żeby panu nigdy nie zabrakło optymizmu, nawet gdy będą kamienować, żeby nigdy serce nie stwardniało. Nawet gdy tak zwani swoi. Kochani młodzi przyjaciele, odpowiadając na zaproszenie Ducha Świętego przez waszego, naszego pasterza, ukochanego księdza biskupa Antoniego, ordynariusza, a z nim wszystkich gorliwych duszpasterzy, przybyliście dziś tutaj, nie, przybyliśmy dziś tutaj na Kalwarię, jak co roku w święto podwyższenia Krzyża Świętego na to serpelickie, kalwaryjskie wzgórze. Kalwaria to miejsce straceń. To miejsce, na którym z miłości ku każdemu z nas oddał życie Boży Syn na haniebnym wtedy krzyżu. Do tego popchnęła go, powiedzielibyśmy ludzkim językiem, miłość Jego i Ojca i Ducha Świętego. Miłość aż do końca, aż do krzyża, aż do odrzucenia przez wszystkich niemal. Przy nim została tylko Maryja niewiasty, Jego matka niewiasty i jeden uczeń, umiłowany uczeń. Nawet uczniowie przestraszyli się i uciekli. Taka miłość aż do końca, do biednego człowieka, do każdego z nas. Z krzyża on widział każdego z nas. W drodze na to wzgórze odmawialiście różaniec. Jest to odpowiedź na wołanie Matki Najświętszej także w Fatimie. To zrozumiałe, że odmawialiśmy różaniec, bo przecież teraz chodzi ona od kościoła do kościoła, od parafii do parafii w znaku fatimskim na tej pięknej ziemi podlaskiej i spotyka swe dzieci jak tamte w Fatimie. Łucję, Franciszka i Hiacyntę. W czasie 6 objawień w Fatimie od 13 maja 1917 roku, na parę miesięcy przed wybuchem strasznej rewolucji październikowej, która pochłonęła miliony ofiar. I do dzisiaj jej skutki doświadczamy także w naszej ojczyźnie, z tamtym nieludzkim systemem, z tamtym myśleniem. A później jeszcze spotykała się z Łucją. Wołała Matka Najświętsza o nawrócenie, pokutę, różaniec. Ksiądz Andrzej Adamski, też Podlasiak, pisze, podczas drugiego objawienia 13 czerwca 1917 roku Matka Boża powiedziała do Łucji: Jezus chce posłużyć się Tobą, abym była bardziej znana i miłowana. Chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane jak kwiaty postawione przeze mnie dla ozdoby Jego tronu. Przed prawą dłonią Maryi dzieci zobaczyły wówczas serce, w które były wbite ciernie. Zrozumiały, że jest to niepokalane serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, serce pragnące zadośćuczynienia, serce pragnące, aby było kochane, serce kochające. W kolejnym widzeniu, 13 lipca, Maryja przekazała dzieciom słynną tajemnicę fatimską złożoną z trzech części. Po wizji piekła, stanowiącej pierwszą część tajemnicy, Matka Boża powiedziała z dobrocią i ze smutkiem: widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować. Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za jego liczne zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędy nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania. Dobrzy będą męczeni. Ojciec Święty będzie wiele cierpieć. Różne narody zginą. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje na świecie pokój. Kochani, warto zaznaczyć, że od jej wypełnienia zależy także spełnienie obietnicy łask, jakie Maryja związała z tym nabożeństwem. Pisała siostra Łucja, która odeszła do domu ojca 2 miesiące przed Janem Pawłem II. Zaprowadzić na świecie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi oznacza doprowadzić ludzi do całkowitego poświęcenia się, nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości. Nowe pokolenie, które się narodzi z niewiasty zapowiedzianej przez Boga, zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim, miażdżąc głowę jego. I mówił do niej Jezus, do Łucji: Maryja jest matką tego nowego pokolenia. Kochani młodzi przyjaciele, żyjemy w czasach, w których szatan zbiera w świecie i w Polsce też wielkie żniwo. Niejednokrotnie Pan Bóg przez Maryję przekazywał wybranym także w naszych czasach tę wizję. Niejednokrotnie mówiłem to w Radiu Maryja, iż Jan Paweł II jeszcze jako kardynał, widząc proroczo sytuację świata, odwiedzając Stany Zjednoczone na 2 lata przed wyborem na stolicę Piotrową, w ostatnim swoim wystąpieniu we wstrząsających słowach opisał kryzys Kościoła i świata. Tak mówił Ojciec Święty. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski Kościół w szczególności. Drodzy przyjaciele, szatan to Lucyfer. Imię pochodzi od lux, czyli światło, i oznacza ogromną inteligencję. On jest niezwykle inteligentny i niezwykle pyszny. Wypowiedział Panu Bogu wojnę i wszystkim, którzy do Niego należą, i działa na ludzi na różne sposoby. Na każdego z nas. A oprócz inteligencji ogromnej ma również ogromną, wiele tysięcy lat trwającą praktykę. Jak tych ludzi zwodzić? Uprowadza jednostki, grupy, narody. Wchodzi w systemy filozoficzne, polityczne. Wszędzie tam, gdzie jest człowiek, działa na przeróżne sposoby. Doprowadza decydentów w naszych czasach, to widać, doprowadza decydentów tego świata do tego, że dopuszczają się dyskryminowania, zauważcie, chrześcijaństwa. Żadnej innej religii, wielkiej religii. Chrześcijaństwa. Katolicyzmu. Zauważcie. Krzewią ci decydenci przez swoich współpracowników, wykorzystując do tego potężnie, wykorzystując potężne media, są na to ogromne pieniądze, krzewią w społeczeństwach wrogość wobec Kościoła, duchowieństwa, wierzących i głoszonych przez Kościół wartości, a czynią to naturalnie w imię tolerancji i wolności. Dobrze obserwujcie świat. Polityków, filozofów, tak zwane autorytety. One się pokazują często, systematycznie w mediach. Autorytet. Obserwujcie ludzi mediów, ludzi, których nazwali dziennikarzami. Obserwujcie. A zauważycie, że jedynym akceptowalnym uprzedzeniem stała się niechęć do chrześcijaństwa, religii będącej korzeniem i zwornikiem tradycji narodowych, także naszego narodu, jedyną drogą ukazującą prawdziwy, pełny sens życia ludzkiego. O tym ostatnio pisał wybitny pisarz amerykański David Limbaugh w książce Prześladowanie chrześcijan w naszych czasach. W tej sytuacji świata i Polski stajemy jak dzieci w Fatimie, kochani młodzi przyjaciele. z Matką Najświętszą, z różańcami w rękach i krzyżami, pełni idealizmu i miłości, stajemy w to święto podwyższenia Krzyża Świętego na tym kalwaryjskim wzgórzu. I nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bójmy się, idąc przez ten świat. Pan Bóg dokonuje w sercach pragnących tego cudów. Trzeba tylko iść za Chrystusem i Maryją. Trzeba tylko pokornie zawierzyć się Bogu jak ona, jak Maryja. Tak możemy stawać się narzędziami Jego miłości i pozwolimy Mu uczynić w sobie i przez siebie wielkie rzeczy. Jak wielkie rzeczy, czyli wielkie cuda uczynił w Maryi i czyni przez Maryję sam Bóg. Jak uczynił to w wielu dziewczętach i chłopcach, świętej Marii Goretti, Karolinie Kuskównie. Oni nie zmarnowali życia. Aloizem Gonzadze, świętym Dominiku Savio, Pier Giorgio Frassati, świętym Stanisławie Kostce, Wincentym Frelichowskim i wielu niewyniesionych na ołtarza wspaniałych świętych. Kochani, człowiek rodzi się osobą, żeby stać się osobowością. By nie być malizną, ale mocarzem ducha. Być osobowością. Staje się tak, gdy człowiek pozwoli Panu Bogu, ba, prosi Go o to, by On czynił w nim wielkie rzeczy. Dzisiaj nie każdy z nas poprosi w swoim sercu, czyń we mnie wielkie rzeczy. Na tym kalwaryjskim wzgórzu proszę Cię. Gdy kapłan będzie hostię podnosił do góry na tej patenie, złóżmy wtedy tamte serca nasze. On wszystko widzi. A gdy będzie przeistoczenie, gdy księża biskupi, kapłani powiedzą, to jest ciało moje, to jest krew moja, powiedzcie, przemień całe moje wnętrze. Ja nie chcę zmarnować życia. Ja nie chcę być malizną. Takim niczym. Ja chcę być wielkim. Jak tylu wielkich. Nie tylko Jan Paweł II mógł być wielki. On wzywał wszystkich nas do wielkości. On tylko pokazał drogę. Oddać się zupełnie Maryi. Oddać się Jezusowi i iść Jego śladami. Być bardzo nowoczesnym. Bardzo nowoczesnym w formach. I bardzo bliskim Jezusa. On widzi wszystko, co jest w moim sercu. Nikt nie będzie wiedział. To będzie nasza słodka tajemnica. I na koniec jeszcze jeden z przykładów człowieka wielkiego ducha, wielkiej osobowości, jak z Podlasia wielu. A między innymi męczennicy podlascy, ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego 60. rocznica urodzin jest dzisiaj. Jak przykład wspaniałej dziewczyny z Podlasia. Może oglądaliście film, słyszałem, że był taki film o niej też. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, urodziła się na Podlasiu, w Guszczewinie, koło Narewki, na skraju Puszczy Białowieskiej 3 września 1928 roku, jako druga z trzech córek leśniczego Wacława Siedzika i Eugenii Tymińskich. Niech wszyscy o tym usłyszą dzisiaj stąd, w Polsce i na świecie. I dziękujemy Wam, młodzi ludzie, którzy robicie tą telewizję, że pokazujecie to wszystko. Wykorzystujecie nowoczesne środki przekazu do przekazu prawdy. Chwała takim. Jak myślicie, czy nie? A wy byście to potrafili? To podziękujmy im, tym młodym ludziom, za ich ofiarną pracę. I niech zobaczy cały świat, w Polsce i na świecie. I niech usłyszy o tej dziewczynie z Podlasia, jak wy tu jesteście. A może z Podlasia przyjdzie odrodzenie Polski i odrodzenie młodzieży. Oddajcie swoje serce Maryi i Jezusowi. Dzisiaj, nie potem. Zarówno rodzina ojca Danuty, jak i matki pielęgnowała od pokoleń wiarę i polskie tradycje patriotyczne. We wrześniu 1939 roku rodzinne strony Danki znalazły się pod sowiecką okupacją. Rozpoczęła się penetracja przez NKWD środowisk patriotycznych i religijnych, wspierana przez zakonspirowane już w okresie międzywojennym komunistyczne jaczejki. Rozpoczęły się zesłania. Ich ofiarą padł także ojciec Danuty, Wacław Siedzik, wywieziono go na Sybir 10 lutego 1940 roku w ramach pierwszej wielkiej deportacji obywateli Polski w głąb Związku Sowieckiego. Trafił do kopalni, skąd uwolni go umowa polsko-sowiecka z lipca 1941 roku. Razem z armią generała Władysława Andersa opuści Sowiety, lecz tak jak wielu polskich zesłańców, wyciężonych ponad ludzką pracą i przez długi czas niedożywionych, umrze na żołnierskim szlaku w Teheranie. NKWD wypędziło matkę z córkami z leśniczówki. Eugenia wynajęła pokój w Narewce i zamieszkała tam z dziećmi. Nie załamało ją zesłanie męża. Wierzyła, że wróci, tak jak w roku 1926. Należała do siatki terenowej AK, czyli Armii Krajowej. Niemieccy kolaboranci, Polacy, ale kolaboranci, teraz też są w Polsce kolaboranci. Obserwujcie i bardzo krytycznie patrzcie i myśleć. Głowa jest po to, żeby myślała, a nie powtarzać. Samemu dojść do tego. I otóż ci kolaboranci z tak zwanego komitetu pewnego wydali ją gestapo. Najcięższym doświadczeniem w życiu Danki był widok matki, straszliwie pobitej w śledztwie przez gestapo. Trafiła do więziennego lazaretu, brała do ręki miotłę i pod pozorem zamiatania korytarza podchodziła do drzwi widocznych od strony bramy. Ludzie z siatki AK powiadomili Wiesię i Danusię o możliwości zobaczenia matki. Takie były ostatnie widzenia, w cudzysłowie, bo nie zamienili ani słowa ze sobą, tej matki Eugenii ze swoimi ukochanymi dziećmi. Niedługo po tym została rozstrzelana w Lesie Białostockim. To było we wrześniu 1943 roku. Kilka miesięcy po śmierci matki starsze córki Wiesia i Danusia złożyły przysięgę w Armii Krajowej. Obie siostry uczestniczyły w kursie sanitariuszek, który trwał zimą 1944-45 rok, już po przejściu frontu sowieckiego. Danka była w podziemiu sanitariuszką. Używała pseudonimu Inka na pamiątkę szkolnej przyjaźni. Walczyła na Wileńszczyźnie, wypełniając rozkaz legendarnego dowódcy, wielkiego człowieka, Łupaszki, o którym nie wolno było mówić w czasach PRL-u. Na rozkaz jego przybyła do Gdańska. Także jej siostry Helena i Jagoda, niewiele starsze od Inki, działały w wileńskiej konspiracji, więc dziewczęta, te sanitariuszki, urządziły sobie w Gdańsku koncert. Jak wspaniała była ta Danka, Inka, wyobraźcie sobie, gdy prowadzili walkę, patrianci z ubowcami, ona tych ubowców opatrywała. Pomagała im później poranionym, ratowała ich życie. A w Gdańsku urządziły sobie koncert pieśni partyzanckich, który trwał do późnej nocy. nie zdawały sobie sprawy, że mieszkanie jest już spalone. Pod oknami czają się ubecy. Inka uczyła siostry piosenki, której wcześniej nie znały, do słów Andrzeja Trzebińskiego, młodego poety z Warszawy, zabitego przez Niemców w ulicznej egzekucji w listopadzie 1943 roku. Był to wymarsz UBK. Taka piosenka. Ubowcy aresztowali Inkę i natychmiast odjechali. Pozostałe siostry gorączkowo niszczyły zachowane zdjęcia z lasu i inne materiały, które mogłyby komuś zaszkodzić. Domyślały się, że ubowcy zaraz po nie wrócą. Tak się też stało. Będąc w więzieniu, jedna z sióstr zobaczyła Inkę po raz ostatni. Inka stała w oknie. Patrzyła. O czym wtedy myślała? Rankiem 28 sierpnia 1946 roku, na 6 dni przed 18 urodzinami, Danka Siedzikówna, Inka, weszła do sali egzekucyjnej w gdańskim więzieniu przy ulicy Kurkowej. Była godzina 6:15. Sala egzekucyjna pełna ludzi. Wśród nich przejęty tą sytuacją do głębi wikariusz, ksiądz wikariusz kościoła garnizonowego w Gdańsku, ksiądz Marian Prusak, który 2 godziny wcześniej spowiadał Inkę. Mógł ją wyspowiadać. Odczytano wyrok. Także nad tą dziewczyną, na 6 dni przed 18. Strzały z pepesz drasnęły tylko dziewczynę i zraniły jej towarzysza niedoli, oficera wileńskiej AK Feliksa Selmanowicza Zagończyka. Zanim te strzały padły, obydwoje zdążyli krzyknąć: niech żyje Polska! Oszołomieni hukiem wystrzałów osunęli się na ziemię. Inka podniosła się raz jeszcze i krzyknęła: niech żyje major Łupaszko! Dowódca plutonu egzekucyjnego, oficer KBW, podszedł i z bliskiej odległości strzałami z pistoletu w głowę zabił obydwoje. Po żegnalnym grypsie, przekazanym z więzienia już po wyroku śmierci, Danka napisała: jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Kochane dziewczęta, chłopcy, drogi przyjacielu, idź za Chrystusem. Oddaj Mu dzisiaj swoje serce. Oddaj serce Maryi. I kochając Go, wołaj swym życiem, słowem, świadectwem w swych rodzinach, środowiskach, w każdym zakątku, w Polsce, Europie i świecie o Jego miłości. Wołaj: jest Bóg! Wszędzie! I stawaj się odważnie coraz bardziej świętym, radosnym misjonarzem Boga, by na końcu drogi życia móc powiedzieć Bogu i ludziom: zachowałam się jak trzeba. Amen. Zapłać. No tego się nie spodziewałem. A macie różańce przy sobie? Kto ma różaniec? No to pokażmy. Podnieście te krzyże na koniec, niech zobaczą w całym świecie. Wszyscy te krzyże, a jest ich tu dużo na górze. I różańce mamy? No to wyżej, wyżej młodzieży. Niech zobaczą, że młodzież ma różaniec, że Podlasie, z Podlasia idą dobre, dobre prądy na całą Polskę. Wyżej, wyżej. A kto nie ma? O, chłopaki mają. Bardzo dobrze. To niech żyje Podlasie. Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, w ramach porannej katechezy wysłuchaliśmy homilii, jaką wygłosił wczoraj podczas spotkania młodzieży w Serpelicach w święto podwyższenia Krzyża Świętego ojciec Tadeusz Rydzyk. Mszy świętej przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Oczywiście w tym spotkaniu, jak mogliśmy uczestniczyć, widzieć to podczas transmisji w Radiu Maria, w telewizji Trwam, wzięło udział bardzo wiele młodzieży Podlasia.